Witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w taki nietypowy sposób. Mam nadzieję, że z Bożej łaski wkrótce to rozdzielenie nasze będzie dobiegało końca. Miejmy nadzieję. Dzisiejszy urywek to urywek z listu pierwszego Piotra, pierwszego rozdziału. Kiedyś już kilka lat temu mówiłem kazanie z tego urywka. Dzisiaj ponownie tam się udamy. Chciałem jeszcze poprosić Was, wysłałem slajd, jeden slajd ze strukturą czy z tym urywkiem, który dzisiaj będę omawiał. Zachęcam Was bardzo, abyście wyświetlili go na ekranie telewizora albo ekranie komputera, może nawet wydrukowali ten tekst, ten slajd, który Wam wysłałem, tak abyście mogli podążać za tekstem podczas mojego nauczania. To jest dość ważne, dlatego że może to bardzo pomóc w zrozumieniu całego tekstu. Tak więc na sam początek przeczytajmy urywek. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, począwszy od trzeciego wersetu do dziewiątego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselicie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty malujesz przed naszymi oczami cel naszej podróży, który jak na razie postrzegamy jedynie oczami wiary, ale wiemy, że ta nadzieja jest niezawodna. Wiemy, że ten cel, to dziedzictwo, które jest bezpieczne w niebie, jest i stanie się naszym udziałem. Prosimy o Panie, zechciej teraz oświecić nasze umysły, zechciej swoim duchem objawić nam Twoją prawdę, poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa, tak aby nasze życie było przemienione, aby nasze życie zyskało moc i zwycięstwo w obliczu ognia, które jakże często nas teraz pali. Powierzamy teraz ten czas Tobie z wdzięcznością. Amen. Tak więc apostoł Piotr zachęca swoich adresatów, zachęca ich w obliczu różnego rodzaju wyzwań, z którymi mają do czynienia. I zobaczcie pierwszy werset tego urywka, czyli trzeci werset pierwszego rozdziału. Błogosławiony. Cały urywek zaczyna się od chwały, cały urywek zaczyna się od słów wdzięczności. Błogosławiony. Niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, w jednym wersecie mamy wszystko zawarte. Przede wszystkim chwała. Chwała niech będzie Bogu. Błogosławione niech będzie Bóg i Ojciec za jakże wielkie ocalenie, którym nas ocalił, który według, i to słowo według, słuchajcie, każde słowo, najmniejsze słowo jest dla nas życiem. Każde słowo od Pana jest dla nas życiem, który według, na podstawie wielkiego miłosierdzia swego. Słuchajcie, podana jest przyczyna naszego zbawienia. przyczyna naszego ocalenia. Przyczyną naszego zbawienia nie są nasze własne zasługi, nie jest nasz charakter, ale cała przyczyna znajduje się w Bogu, który według wielkiego miłosierdzia swego. Jeżeli ktokolwiek ma być ocalony, to ocalenie, ta przyczyna na to ocalenie znajduje się w Bogu i tylko w Nim, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jedną jeszcze rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to słowo wielkiego miłosierdzia swego, który według, na podstawie wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Pytanie, czy ja widzę to, czy ty widzisz to, że nie chodzi tutaj o zwykłe, powszednie, tak to ujmijmy, miłosierdzie Boże, ale że konieczne było wielkie miłosierdzie Boże, by Bóg odrodził nas ku nadziei żywej. Czy zdaję sobie z tego sprawę? Zdaję sobie sprawę z tego, że ogrom moich grzechów wymagał, czy wołał o coś zupełnie innego niż to, co stało się moim udziałem, niż to, co stało się Twoim udziałem. Czy jesteś świadom tego słowa wielkie, wielkie miłosierdzie jest Twoim udziałem i tylko wielkie miłosierdzie, niezasłużone, wielkie miłosierdzie jest tym, co Ciebie trzyma, co mnie trzyma. Ale wydaje się jeszcze, że, jeszcze dodam, wydaje się, że jedną z tych rzeczy, którą nawrócone serce postrzega najwyraźniej, to jest właśnie, kiedy postrzegamy ogrom naszego grzechu, kiedy postrzegamy wręcz nieskończoność naszej przewrotności. W kontraście z Bożą dobrocią, w kontraście z Bożą miłością, wtedy dopiero wiemy, czy zaczynamy rozumieć coś z wielkiego miłosierdzia Bożego, które nas odrodziło. Pamiętamy jeszcze, jak apostoł Paweł siebie opisuje. Apostoł Paweł siebie opisuje jako pierwszy z grzeszników. I wydaje się, że nikogo, kto został zbawiony przez Boga, nie trzeba przekonywać do tej prawdy, że on sam jest pierwszym z grzeszników, że gdyby nie wielkie miłosierdzie Boże, nic nie odróżniałoby go od reszty. Tak więc Bóg odrodził nas, zrodził nas. Pamiętamy w liście Jakuba, pierwszy rozdział, 18 werset, jest o tym mowa, że Bóg zrodził nas, gdy zechciał. Tutaj odrodził nas ku nadziei żywej, czyli zmartwychwzbudził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie. W liście do Efezjan apostoł Paweł również łączy te dwie rzeczy, czyli łączy pojawienie się wiary z nadzwyczajną mocą Bożą. Jaka to była moc Boża? Pamiętamy ten urywek list do Efezjan, pierwszy rozdział, 19 werset. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Czyli zostaliśmy z martwych wzbudzeni. Z jakiej przyczyny? Z przyczyny z Bożego zmiłowania i miłosierdzia. W jaki sposób? Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli zostaliśmy z martwych wzbudzeni ku nadziei żywej. Czym jest ta nadzieja żywa? I oczywiście ta nadzieja żywa jest życiem, które owocuje życiem, które jest zwieńczone życiem, prowadzi do życia. To jest ta nadzieja żywa. I o tej nadziei, czy wyjaśnienie, czym jest ta nadzieja żywa, mówi werset 9. Osiągają cel wiary, zbawienie dusz. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, że w wersecie trzecim mamy wskazany jak gdyby kierunek, ukierunkowanie tej nadziei żywej ku nadziei żywej, podczas gdy w wersecie dziewiątym jest już osiągnięcie tego celu, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I oczywiście droga od trzeciego wersetu do dziewiątego wersetu prowadzi przez serce całego urywka, czyli prowadzi przez ogień prób, prowadzi przez smutek, ale cel, nasz cel, cel naszej wiary jest pewien na 100%, jest pewny. Tak więc ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i teraz Bóg odrodził nas, zmartwychwzbudził nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu. I teraz mamy terminologię wręcz nieomal ekonomiczną, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane, bezpiecznie zdepozytowane, gdzie? W niebie. Dla kogo? Dla nas. Tak więc Bóg odrodził nas, ale odrodził nas, obdarowując nas dziedzictwem, które jest nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Niesamowite, że mamy trzy określenia w postaci negacji. Co więcej, jest ono bezpiecznie zdepozytowane dla nas w niebie. Jedną z przyczyn, dla której mamy tutaj trzy określenia w formie negacji, jest to, iż apostoł opisuje nasze dziedzictwo, które jest w niebie, przy pomocy określeń, które mają za zadanie skontrastować, czy uwypuklić kontrast naszego dziedzictwa z tymi rzeczami, które są na ziemi. I wszystko, co jest na ziemi, wszystko, co znajduje się tutaj w tym porządku, jest znikome, skalane i zwiędłe, albo wkrótce uwiędnie, podczas gdy dziedzictwo, ku któremu zmierzamy, jest nieznikome, w przeciwieństwie do wszystkich rzeczy na ziemi, nieskalane, czyli bez żadnych domieszek, tak jak wszystko, nawet najlepsze rzeczy, najlepsze intencje tutaj na ziemi mają domieszkę brudu i niezwiędłe, czyli nieprzemijające. Podczas gdy wszystko, jak pouczył nas już kaznodzieja Salomona w księdze kaznodziei Salomona, wszystko przemija. I następnie nie powinno dziwić, że kiedy następnie udamy się do wersetu 8, to również na samym początku mamy trzy określenia, trzy rzeczy, które opisują nasze dziedzictwo, naszą już teraz więź, naszą relację z naszym dziedzictwem, ale w jaki sposób jest ta więź opisana? Ta więź jest opisana z perspektywy ziemi. Podobnie jak w odniesieniu do ziemi, nasze dziedzictwo zostało opisane w 4 wersecie, tak w 8 wersecie mamy opisaną naszą więź z naszym dziedzictwem z perspektywy ziemskiej. I w 4 wersecie wszystko kończy się w niebie. Nasze dziedzictwo jest bezpiecznie zdepozytowane w niebie. W 8 wersecie podobna rzecz, o dziwo, się dzieje, czyli trzy negacje i na końcu pozytywne stwierdzenie. Cały czas, zwróćcie uwagę, pozytywne stwierdzenie, które już opisuje konkretnie. A co opisuje konkretnie? Opisuje naszą więź z naszym dziedzictwem. I to pozytywne stwierdzenie jest właśnie nasza radość, weselimy się radością, która jest chwalebna. I o tym za sekundę jeszcze powiem. I teraz pytanie, co jest tym dziedzictwem, tym naszym dziedzictwem? I widzicie, otóż naszym, to co chodzi w naszej wierze, to czego wiara się chwyta, ta żywa wiara, ta żywa nadzieja, nie chwyta się życia, które trwa w nieskończoność. ale to, czego żywa wiara i żywa nadzieja się chwyta, o tym mówi werset 8, gdy objawi się Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go, pierwsza negacja, nie widzieliście. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie i weselicie się radością. I trzecia negacja, niewysłowioną i później już bez negacji, dlatego że to ostatnie słowo 8 wersetu wskazuje, jak w wersecie 4 wskazuje na lokalizację tego dziedzictwa, o którym jest mowa. Tak więc naszym dziedzictwem, według 8 wersetu, jest nic innego, nie kto inny, jak Chrystus. I dlatego apostoł Piotr, abyśmy się nie rozminęli z tym, o co chodzi w wersecie 4, o jakie dziedzictwo chodzi w wersecie 4, w wersecie 8 ponownie opisuje nasze dziedzictwo, czyli opisuje naszą wiarę w Chrystusa przy pomocy trzech negacji. Nie widzieliście Go, ale jednak Go kochacie, miłujecie. Wierzycie w Niego, chociaż nigdy Go nie widzieliście. I weselicie się jaką radością? Radością, która jest niewysłowiona, której nie można wręcz słowami wyrazić, i chwalebną. I oczywiście to słowo, według objawienia, powinno nam się momentalnie kojarzyć z niebem. Dlaczego? No, dlatego, że Biblia wiąże niebo, to na niebie są obłoki, które są obrazem chwały, i niebo jest tym miejscem, gdzie chwała Boża przebywa w wyraźny, można powiedzieć, niezakłócony sposób, w jednorodny, jednorodny sposób. I tak my powinniśmy myśleć krok za objawieniem. Tak więc Bóg, błogosławiony niech będzie, który według, na podstawie wielkiego miłosierdzia odrodził nas, zmartwychwzbudził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie, ku dziedzictwu, które jest zachowane bezpiecznie dla nas w niebie. I piąty werset mówi, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I to jest dość interesujące stwierdzenie, dlatego że tutaj apostoł Piotr mówi, że to zbawienie, które już jest nasze, ono dopiero objawi się w czasie ostatecznym. Czyli innymi słowy, apostoł wskazuje na to, że zbawienie w obecnym czasie jest jakby niewyraźne. To zbawienie, tego zbawienia na pierwszy rzut oka nie widać. Teraz jeszcze to zbawienie, które się już wypracowuje, które już stało się naszym udziałem, dziedzictwo, które jest w niebie, już jest nasze, ale jednak to zbawienie, które jest już nasze, dopiero objawi się, co to znaczy objawi się w czasie ostatecznym, upubliczni się, w oczywisty sposób stanie się nasze. Kontekstem tego urywka jest sąd ostateczny. Co więcej, nasze zwycięskie przejście przez ten sąd. Wtedy dopiero nasze zbawienie objawi się w pełnej chwale, kiedy zwycięsko przejdziemy w dniu ostatecznym przez sąd. W Ewangelii Jana mamy urywek, gdzie jest powiedziane, że każdy, kto wierzy w Jezusa, nie pójdzie pod sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia, czyli ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dokładnie o tym mówi Piotr w dzisiejszym urywku. Co więcej, kiedy zobaczymy ogrom Bożego sądu nad tymi, którzy odrzucili Boga, którzy nie wierzą, wtedy w naszych umysłach stanie się to krystalicznie czyste i oczywiste, że i my zasłużyliśmy na podobny sąd, gdyby nie jedna rzecz. A ta jedna rzecz, która nas wyróżnia, to właśnie Boże zmiłowanie. Wielkie, wielkie, jak czytamy w trzecim wersecie, wielkie miłosierdzie Boże, dzięki któremu Bóg nas odrodził. Tak więc, kiedy to się objawi? Kiedy to objawienie będzie miało miejsce, jak czytamy w siódmym wersecie, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I oczywiście dwie rzeczy są tutaj zawarte. Kiedy Chrystus się objawi na końcu historii, kiedy wszystko stanie się publiczne i oczywiste, kiedy niewierzący zostaną odsunięci, wyrzuceni na zewnątrz, odsunięci od tych, którzy wierzą, którzy należą do Boga, kiedy zostanie to rozdzielenie dokonane raz na zawsze. Ale również wydaje mi się, że w tych wersetach zawarte jest to, że kiedy umrzemy, wtedy objawi się Jezus Chrystus i wtedy też objawi się nasze wielkie zbawienie. Zobaczcie, piąty werset. Piąty werset mówi, którzy mocą Bożą jest dziedzictwo zachowane dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Tak więc jesteśmy, nasza wiara trzyma się Bożej przychylności, że Bóg nam w Chrystusie przychylny, ale zwróćmy uwagę, że Bóg obdarował nas dziedzictwem, które jest zachowane dla nas w niebie, ku któremu zmierzamy, ale Bóg upewnia się, że tam dotrzemy, że dotrzemy do celu naszej nadziei żywej. I właśnie w tym celu jesteśmy mocą Bożą strzeżeni przez wiarę. Jak czytaliśmy u apostoła Pawła, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, podobnie i przemożna moc Boża strzeże nas, tak abyśmy osiągnęli to zbawienie i osiągnęli to dziedzictwo, które już jest nasze. Zwróćcie uwagę, siódmy werset, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus. Tak więc mocą Bożą jesteśmy strzeżeni. Ta moc Boża jest konieczna, by nas strzegła, dlatego że mamy do czynienia z próbami, które palą jak ogień. Jak się okazuje, nasza wiara musi być, tak jak złoto wypalone jest przez ogień. A po co złoto jest wypalane przez ogień? Po to, aby usunąć, wypalić wszelkie zanieczyszczenia, wszelki brud. I właśnie w tym celu potrzebny jest ogień i tylko przez ogień złoto można oczyścić, można sprawić, iż złoto stanie się jakie? Stanie się jednorodne. I podobnie, jeśli chodzi o naszą wiarę. Nasza wiara, podobnie jak złoto, tyle że o wiele cenniejsza, musi zostać poddana próbie, i to próbie przez ogień. Ale apostoł mówi, złoto, czyli ta jedna z najcenniejszych rzeczy tego porządku, tego okresu, jest niczym. Nawet nie można porównać tego z wiarą waszą, która jest poddawana próbie ku chwale i czci i sławie. Tak więc złoto w ogniu wypróbowane, ale jest coś o wiele istotniejszego, co ma miejsce, i tą rzeczą, która jest o wiele istotniejsza, to jest nasza wiara, która jest poddawana próbie, i właśnie dlatego jesteśmy mocą Bożą strzeżeni przez wiarę w zbawienie, tak aby te próby nie zniszczyły nas, ale by oczyściły naszą wiarę. I następnie dochodzimy do serca całego urywka, czyli werset szósty. Pierwsze słowo, weselicie się, tam nie ma weselcie się, tam jest tryb oznajmujący, nie mam pojęcia, dlaczego autorzy tłumaczenia tak to oddali. weselicie się, tam jest tryb oznajmujący, weselicie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, czy dosłownie różnorodnymi pokusami. Tak więc mamy oto Bóg. Oto Bóg nas zrodził, zapoczątkował nasze zbawienie. Co więcej, Bóg przygotował nam dziedzictwo, które jest niezniszczalne, które jest bezpieczne w niebie. I co więcej, Bóg strzeże nas pośrodku ognia prób, tak abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. I teraz dochodzimy do podsumowania. Weselcie się, zasmuceni bywacie. Wydaje się, że na pierwszy rzut oka, ale cóż to, jakaś sprzeczność w Biblii? I oczywiście nic z tych rzeczy. Wszyscy wiemy, doskonale znamy doświadczenie naszej wiary, że dokładnie w taki sposób ono wygląda, że bywamy zasmuceni, bywamy zniechęceni. Są rzeczy, które strasznie nas zasmucają i zniechęcają w tym obecnym czasie. Niemniej towarzyszy nam radość. Nasza radość jest niezachwiana. Weselcie się z tego, gdy zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I oczywiście nie ma tutaj żadnej sprzeczności, dlatego że mamy się weselić z czego? No z tego, co apostoł Piotr już wcześniej powiedział, że Bóg według wielkiego swojego miłosierdzia zmartwychwzbudził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie obdarował nas dziedzictwem, które jest zachowane bezpiecznie dla nas w niebie. Co więcej, jesteśmy mocą Bożą strzeżeni, tak abyśmy tam dotarli, abyśmy to dziedzictwo odebrali, by nic nie stanęło na drodze naszej społeczności z Chrystusem. Czyli z tego mamy się radować, podczas gdy jesteśmy zasmuceni, teraz bywamy różnego rodzaju doświadczeniami. I teraz zwróćcie uwagę na to, co na te trzy czy cztery określenia, które nawiasem mówiąc są w oryginale również, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Na krótko. To jest to pocieszenie, które ma nas podnieść na duchu na krótko. Nasze cierpienia i nasze zmagania są krótkotrwałe. Musimy wytrwać przez ten krótki sezon. Jeszcze trochę. Dlatego, że to, co nadchodzi, nawet nie można, tego, co nadchodzi, nawet nie można porównać z tym obecnym krótkim czasem. W drugim liście do Koryntian, nasz sztandarowy urywek, drugi list do Koryntian 4,17, czytamy: albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, nieznaczny momentalny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Tak więc nieznaczny, tylko przez chwilę ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Czyli tak to działa w Bożej ekonomii zbawienia, tak to zostało ustanowione, aby ten nieznaczny, chwilowy ucisk przetłumaczał się na przeogromną obfitość wiecznej chwały. Czyli te rzeczy krótkotrwałe, które wydają nam się niekończące, one są tylko krótkotrwałe i przekładają się na nieskończoną, wieczną, przeogromną chwałę. Taka jest perspektywa. Ale zwróćmy uwagę na to słowo mimo, że. Mimo, że. Co oznacza to słowo mimo, pomimo? No oczywiście to słowo mimo, pomimo oznacza kontrast, oznacza sprzeczność pewną, która się dzieje. Sprzeczność, którą widzimy na zewnątrz, ale sprzeczność, którą widzimy w nas samych. Pomimo, nie z powodu, ale pomimo, że teraz na krótko, gdy trzeba. Tak więc żyjemy w okresie, który można nazwać mimo. Są rzeczy, które nam się przytrafiają, których zupełnie nie pojmujemy. Są rzeczy, które znajdujemy w sobie, które są w zupełnej sprzeczności z tym, kim wiemy, że jesteśmy naprawdę. A jednak czynimy rzeczy, które mówimy rzeczy, przycinamy, ucinamy naszych najbliższych w taki sposób, że aż nas samych to zaskakuje. Żyjemy w okresie, który jest okresem mimo, okresem, w którym są rzeczy, których nie sposób pogodzić, które są niezrozumiałe, są rzeczy, które są w sprzeczności, w kontraście do tego wszystkiego, co apostoł Piotr, o czym już nas pouczył. Mimo, że teraz, chodzi o ten czas, ta obecna próba, ten obecny czas, te obecne zmagania, z którymi mamy do czynienia, są niezwykle istotne. To jest teraz ten czas. Teraz chodzi o to, abyś teraz wytrwał w tym obecnym czasie. I na tym polega ta pociecha Piotrowa, apostoła Piotra. Mimo, że teraz na krótko. I jak widzimy, odpowiednikiem tego mimo, pomimo z jednej strony, z drugiej są słowa gdy trzeba. Są rzeczy, które nas teraz zasmucają, są pokusy, jak przeczytaliśmy w tekście, są próby, są zmagania, jest cierpienie. Wszystko to są rzeczy pomimo, które kłócą się z rzeczami, które nadchodzą, a które są tuż, tuż. I odpowiedzią na te słowa jest gdy trzeba. Gdy trzeba. W tych słowach zawarta jest przede wszystkim wszechmoc naszego Boga. Zawarta jest pociecha, że to nasz Pan panuje nad wszystkim. Nawet, czy co szczególnie jest dla nas ważne, nad trudnymi okolicznościami naszego życia. Co więcej, gdy trzeba, oznacza, że nic nie jest niepotrzebne i bezsensowne, jak często może nam się teraz wydawać, ale wszystko ma swoje miejsce w Jego dziele. Czy możecie sobie wyobrazić większą pociechę niż ta na czas cierpienia, na czas prób? Gdy trzeba. Nasze życie to nie seria jakichś przypadkowych rzeczy, które nam się przytrafiają. Teraz wydaje się wiele rzeczy niepotrzebnych, przypadkowych i chaotycznych, ale nasze życie naprawdę jest dziełem Boga, którym nie ma rzeczy w nadmiarze, a z drugiej strony nie ma żadnych braków. Bóg dokładnie i precyzyjnie zaprowadza swoje porządki z miłości ku nam. Na razie to wszystko wygląda jak haft od dołu, od lewej strony, pełno różnych pętelek, niepoprzycinanych nitek. Nie widać ani sensu, ani rymu, żadnego obrazka, żadnej sztuki. Ale nadchodzi czas, kiedy spojrzymy i ujrzymy pełną chwałę Bożego dzieła. Pełną chwałę tego, co obecnie ma miejsce. Tego, co obecnie wygląda jak coś chaotyczne, niezrozumiałe i liche, słabe. Ale nadejdzie czas, kiedy zobaczymy pełną chwałę Bożego dzieła. Bóg wie, co czyni. Bóg kocha każdego z nas i w szczególny sposób zaprowadza swój plan, swoje dzieło pełne chwały. Choć teraz w niezrozumieniu krzyczymy z naszym przyjacielem Hiobem, wolałbym się nie narodzić. Z naszym przyjacielem Jezusem wołamy: Panie, Dlaczego mnie opuściłeś? Teraz rzeczy jawią się tak, jakby Bóg nie słyszał, jakby nie było żadnej różnicy, jakby jego miłość w wyraźny sposób nie zaznaczała się w naszym życiu. Ale apostoł pociesza nas jednak, że ten, któremu zaufaliśmy, który nas kocha, jest wiarygodny. On nas nie opuści. Chodzi tylko o to, abyśmy trzymali się Jego. Mimo, gdy teraz na krótko, gdy trzeba. Ale o co chodzi? Jakie jest praktyczne zastosowanie tych słów, gdy trzeba? No oczywiście praktyczne zastosowanie jest takie, abyśmy interpretowali to, co się dzieje w naszym życiu, to, co się pojawia w naszym życiu, to, co wkroczyło już do naszego życia, te wyzwania, te nasze zmagania, ten nieustępliwy ogień, który częstokroć nas pali, abyśmy interpretowali te rzeczy tak, jak one są prawdziwie. Że to nie jest przypadek, to nie jest coś chaotycznego, przypadkowego, co nas spotkało, ale że to jest Boży plan, który On zaprowadza w naszym życiu. On wie, co robi. Jemu możemy zaufać. Pomimo, iż częstokroć nie rozumiemy kompletnie, co się nam dzieje, co się nam robi, to jednak wiemy, że On wie, co robi. Co więcej, On nam przychylny. Niech ta interpretacja, już tak technicznie to ujmijmy, niech ta interpretacja nas nie opuszcza. W wierze, w ufności trzymajmy się Jego, wiedząc o wszystkich tych zapewnieniach, że On nam przychylny, że On w Chrystusie odrodził nas ku nadziei żywej, że On obdarował nas dziedzictwem, które jest bezpiecznie zachowane w niebie. I tym dziedzictwem jest Jezus Chrystus, ku któremu zmierzamy, wreszcie osiągając cel naszej wiary, czyli zbawienie dusz. I On strzeże nas swoją mocą, tak abyśmy do tego celu dotarli. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że choć oczami jeszcze nie postrzegamy, to jednak oczami wiary już wyraźnie widzimy cel naszej podróży. Dziękujemy Ci, że ten cel jest pewny, że ten cel osiągniemy dzięki Twojemu zmiłowaniu i dzięki Twojej mocy, która nas strzeże podczas naszej podróży. Prosimy, przydaj nam wiary, abyśmy nie tracili tej perspektywy, którą namalowałeś przed naszymi oczami dzisiejszego dnia. Prosimy, umocnij nas w tej perspektywie, w tej wierze, w tym objawieniu, które mamy od Ciebie z tego urywka. Składamy siebie z ufnością w zwycięstwo w Twoim imieniu. Amen.